Część pierwsza. Podróż do Liliputu. Rozdział pierwszy. Gulliver nadmienia w krótkości o swoim urodzeniu, familii i pierwszych przyczynach podróży. Statek jego ulega rozbiciu i Gulliver wpław dostaje się do Liliputu, gdzie go zawiązują i w głąb kraju prowadzą. Ojciec mój miał szczupły majątek położony w hrabstwie Nottingham. Z pięciu jego synów ja byłem trzeci. W 14 roku posłał mnie do kolegium Emanuela w Cambridge, gdzie zostałem przez 3 lata, czas mój pożytecznie trawiąc. Ale że na utrzymanie mnie w szkołach wydatek był nazbyt wielki, gdyż sam miałem bardzo skąpą rentę, oddano mnie do pana Jakuba Batesa, sławnego w Londynie chirurga, u którego bawiłem lat 4. Niewielkie kwoty, które mi czasem posyłał mój ojciec, obracałem na uczenie się żeglugi i umiejętności matematycznych, potrzebnych tym, którzy myślą żeglować, co, jak przewidywałem, miało być moim przeznaczeniem. Porzuciwszy pana Batesa, powróciłem do ojca i tak od niego, jako też od mego stryja Jana i od niektórych moich krewnych zebrałem 40 funtów szterlingów, zapewniwszy sobie drugie 30 funtów szterlingów co rok na utrzymanie moje w Lejdzie. Tam się dostawszy, uczyłem się doktorstwa przez lat 2 i 7 miesięcy, będąc przekonany, że ta umiejętność bardzo mi się kiedyś przyda w moich podróżach. Wkrótce po moim z Lejdy powrocie, za porękę mego zacnego nauczyciela pana Batesa, otrzymałem urząd chirurga na statku Jaskółka, na którym przez 3/4 roku zostając pod komendą kapitana Abrahama Panela, odprawiłem podróże na wschód i do innych krajów, z których powróciwszy postanowiłem osiąść w Londynie. Pan Bates zachęcał mnie do chwycenia się tego przedsięwzięcia i zdał mi niektórych swoich chorych. Nająłem mieszkanie w jednym małym domu położonym w dzielnicy miasta zwanej Old Jerry i niedługo potem ożeniłem się z panną Marią Burtonówną, drugą córką pana Edwarda Bartona, pończosznika z ulicy Newgate, która mi w posagu wniosła 400 funtów szterlingów. Lecz gdy w 2 lata potem umarł mój nauczyciel, kochany pan Bates, zostałem prawie bez znajomych i dochody moje poczęły się znacznie zmniejszać, ponieważ sumienie moje nie pozwalało mi w leczeniu uciekać się do środków, których wielu moich kolegów używało. Naradziwszy się przeto z żoną i z niektórymi poufałymi przyjaciółmi, przedsięwziąłem jeszcze jedną morską podróż. Byłem chirurgiem na 2 statkach, a odprawiwszy przez 6 lat niemało podróży do Indii wschodnich i zachodnich, mój szczupły majątek nieco powiększyłem. Czas mój wolny obracałem na czytanie najlepszych, tak dawnych jako i teraźniejszych autorów, będąc zawsze w pewną liczbą książek zaopatrzony, a gdy się znajdowałem na lądzie, nie zaniedbywałem dowiadywać się o obyczajach narodu oraz uczyć się krajowego języka, co mi z łatwością przychodziło, bo miałem pamięć arcydobrą. Gdy mi ostatnia podróż nie udała się szczęśliwie, zbrzydziłem sobie morze i umyśliłem z żoną i z dziadkami mieszkać w domu. Odmieniłem gospodę i przeniosłem się z Old Jerry na ulicę Fetter Lane, a stamtąd na Wapping, w nadziei, że mieszkając między flisami znajdę stąd dla siebie jakąś korzyść, ale mi się to nie udało. Po 3 latach oczekiwania i próżnej nadziei polepszenia mych interesów otrzymałem od kapitana Wilhelma Pritcharda korzystne miejsce na jego statku Antylopa, odpływającym na Morza Południowe. Ruszyliśmy z Bristolu dnia 4 maja 1699 roku. W początku żegluga nasza była arcyszczęśliwa. Próżna rzecz nudzić czytelnika szczegółami przypadków, które się nam na tych morzach przytrafiły. Dosyć jest powiedzieć, że płynąc do Indii Wschodnich, wytrzymaliśmy wielką burzę, która nas zapędziła na północny zachód od ziemi Van Diemen'a. Postrzegłem, żeśmy się znajdowali pod 30 stopniem i 2 minutami szerokości południowej. 12 naszych żeglarzy umarło z nadmiernego wysiłku i lichego pożywienia, reszta znajdowała się w stanie zupełnego wyczerpania. 5 listopada, kiedy lato zaczyna się w tamtym kraju, czas był pochmurny i żeglarze ujrzeli skałę wtedy dopiero, gdy już nie więcej jak na połowę długości liny była oddalona od statku. Wiatr był tak gwałtowny, że nas prosto na nią napędził i w jednej chwili statek się nasz rozbił. 6 z nas pośpieszyło do szalupy, usiłując oddalić się od skały i statku. Przez 3 prawie mile płynęliśmy, robiąc wiosłami, aż na koniec, Gdyśmy zupełnie z sił opadli, zdaliśmy się na łaskę fal i w przeciągu może pół godziny jeden szturm północnego wiatru nas wywrócił. Nie wiem, co się stało z towarzyszami moimi, którzy byli na szalupie, ani z tymi, co próbowali dostać się na skałę albo na statku zostali. Mniemam, że wszyscy zginęli. Płynąłem na los szczęścia, będąc przez wiatr i morze pędzony naprzód. Nieraz opuszczałem nogi w dół, ale nie mogłem zgruntować. Na koniec, gdym już ustawał na siłach, dostałem dna, a jednocześnie nawałnica znacznie osłabła. Dno podnosiło się powoli, to też szedłem morzem około pół mili, nim się do lądu dostałem. Było to około godziny 8 wieczór według mojej rachuby. Uszedłszy jakby pół mili, nie postrzegłem ani domów, ani śladu mieszkańców lub morze, byłem zbyt wyczerpany, aby je dostrzec. Zmęczenie, upał i pół kwarty wódki, którą wypiłem opuszczając statek, pobudziły mnie do snu. Położywszy się na trawie, która była bardzo niska i miękka, usnąłem smaczniej niż kiedykolwiek w życiu i spałem przez 9 godzin podług mego rachunku. Dzień już był jasny, gdy się obudziłem. Chciałem wstać, ale nie mogłem. Leżąc na wznak, spostrzegłem, że moje ręce i nogi były do ziemi przymocowane, tak samo i włosy, które miałem długie i gęste. Czułem też cieniutkie sznurki, które mnie od piersi aż do nóg opasywały. Mogłem patrzeć tylko w górę, a słońce zaczęło dopiekać i wielka jego jasność raziła moje oczy. Usłyszałem około siebie niewyraźny szmer, ale w położeniu, w jakim byłem, mogłem widzieć tylko słońce. Wtem poczułem, że coś się porusza po mojej lewej nodze i lekko postępując po piersiach, zbliża aż ku brodzie. Jakie było moje zdziwienie, gdym ujrzał osóbkę malutką, ludzką, nie więcej jak 6 cali wysoką, z łukiem i strzałą w ręku i z kołczanem na ramieniu. Postrzegłem w tym samym czasie przynajmniej ze 40 innych tegoż rodzaju. Natychmiast zacząłem głosem przeraźliwym wrzeszczeć, tak że wszystkie te drobne stworzenia przejęte bojaźnią umknęły i niektóre z nich, jak dowiedziałem się potem, uciekając porywczo i skacząc ze mnie na ziemię, poniosły szwank na zdrowiu. Wkrótce jednak wrócili i ten, co miał odwagę tak się do mnie zbliżyć, że mógł całą moją twarz zobaczyć, podniósłszy z podziwienia ręce i oczy, piskliwym, ale wyraźnym głosem zawołał: "Jaki na de gul!" Inni też te same słowa kilkakrotnie powtórzyli, ale ja wówczas nie rozumiałem ich znaczenia. Położenie moje nie było najwygodniejsze, jak łatwo to czytelnik zrozumie. Na koniec, dobywszy całych sił na uwolnienie się od więzów, potargałem szczęśliwe sznurki, czyli nici, i powyrywałem kołki, którymi moja prawa ręka była przymocowana do ziemi, ponieważ nieco ją podniósłszy, zobaczyłem, co mnie więziło i trzymało. Gwałtownie skręciwszy głowę, chociaż z niemałym bólem, nadciągnąłem nieco sznurków, którymi włosy moje z lewej strony były przywiązane, tak że mogłem cokolwiek ruszyć głową. Wtedy to ludzkie robactwo, przeraźliwie krzycząc, uciekać zaczęło, nim zdołałem którego z nich schwytać. Gdy krzyk ustał, usłyszałem, że jeden z nich zawołał: "To go ponak!" I wnet uczułem, że więcej niż 100 strzał, kłujących jak szpilki, przeszyło mi lewą rękę. Potem wystrzelili drugi raz w powietrze, tak jak my w Europie puszczamy bomby. Wiele strzał, krzywo się spuściwszy, musiało spaść na mnie, chociażem ich nie czuł. Inne zaś padały mi na twarz, którą natychmiast zasłoniłem moją lewą ręką. Gdy ten grad strzał przeminął, zacząłem stękać z bólu i żalu. Potem spróbowałem raz jeszcze uwolnić się z mych więzów, ale zaczęto jeszcze rzęziściej strzelać niż pierwej i niektórzy chcieli mnie swymi kopiami przeszyć. Na szczęście miałem na sobie kaftan bawoli, którego nie mogli przebić. Zdało mi się przeto, że najlepiej będzie zostawać spokojnie w tym stanie aż do nocy, że wówczas, wywikławszy na dobre rękę lewą, potrafię zupełnie się uwolnić. Co do tych ludzi, słusznie sądziłem, że moje siły najpotężniejszemu ich wyrównają wojsku, które by na atakowanie mnie wystawić mogli, jeśli by tylko wszyscy byli tegoż wzrostu co ci, których do tego czasu widziałem. Ale los był mi przeznaczony inny. Kiedy postrzegli, żem się uspokoił, przestali do mnie strzelać, ale z wzmacniającego się gwaru poznałem, że liczba ich znacznie urosła. Słyszałem także w odległości może 2 sążni ode mnie, na wprost mego prawego ucha, więcej niż przez godzinę, szelest ludzi, jakby nad czymś pracujących. Na koniec, obróciwszy nieco w tę stronę głowę, na ile mi sznurki i kołki pozwoliły, ujrzałem może na 1,5 stopy wysokie rusztowanie, gdzie się mogło, wlazłszy po drabinie, pomieścić 4 tych malutkich ludzi. Jeden z nich, co mi się zdawał być jakąś znaczną osobą, miał stamtąd do mnie długą mowę, z której i słowa nie zzrozumiałem, nim zaczął mówić, po 3-kroć zawołał:
Langro de Hulsan!
Te słowa wraz z pierwszymi zostały mi później powtórzone i objaśnione. Natychmiast zbliżyło się z 50 tych ludzi i poużynali sznurki, którymi głowa moja była przywiązana z lewej strony, także mogłem, obróciwszy ją na stronę prawą, obserwować postać i gesty mówiącego. Był to mąż w średnim wieku, postawniejszy od 3 innych, którzy mu towarzyszyli. Jeden z nich, paś, nie większy od mego palca, podtrzymywał ogon jego sukni, 2 inni stali obok tego znacznego męża i trzymali go pod boki. Zdał mi się być dobrym mówcą i domyślałem się, że podług prawideł krasomóstwa wiele w mowie swojej mieszał wyrazów pełnych gruźb i obietnic, litości i grzeczności. Dałem odpowiedź w krótkich słowach tonem jak najbardziej uniżonym, podnosząc lewą rękę i oczy ku słońcu, jakby je na świadectwo biorąc, żem umierał z głodu, nic nie jadłszy od dawnego czasu. Jakoż tak mi się jeść chciało, iż nie mogłem się wstrzymać. Może to było przeciw ustawom obyczajności, od okazania niecierpliwości, wkładając często palec w usta, ażeby dać do zrozumienia, że posiłku potrzebowałem. Hurgo. Tak oni zwali, jak się potem dowiedziałem, wielkiego pana. Dobrze mnie zrozumiał. Zstąpił z wzniesienia i rozkazał do boków moich poprzystawiać drabiny, po których zaraz wlazło więcej niż 100 ludzi z koszami pełnymi potraw, które z rozkazu cesarskiego na pierwszą wiadomość o moim przybyciu zgromadzili. Wiele było tam mięsiwa różnych zwierząt, których po smaku nie mogłem poznać. Były tam łopatki i udźce niby skopowe, dobrze przyrządzone, ale mniejsze od skrzydełka skowronkowego. Połykałem naraz po 2 i po 3 z 3 chlebami wielkości kuli muszkietowej. Wszystkiego mi dostarczali tak szybko, jak nadążyć mogli. Wielkie z przyczyny mojej ogromności i niesłychanego żarłoctwa, pokazując podziwienie. Gdy im dałem znak, że mi się chce pić, wnieśli ze sposobu mojego jedzenia, że mało napoju nie wystarczyłoby dla mnie. A że to naród dowcipny, podnieśli zręcznie jedną z największych beczek wina i przytoczywszy ją do ręki mojej, odszpuntowali. Wypiłem ją duszkiem, co nie było trudne, bo ledwie 0,25 zawierała, a wino miało smak lekkiego burgunda, choć było smaczniejsze. Przyniesiono mi 2 beczkę, którą także wypiłem, dając znak, żeby mi jeszcze 2 beczek dostawili, ale więcej nie było na pogotowiu. Przypatrzywszy się tym wszystkim dziwom, wydali okrzyki radości i zaczęli tańczyć na mojej piersi, powtarzając często: Egina de Gul! Potem dali mi przez znaki do zrozumienia, abym wypróżnione beczki rzucił na ziemię. Pierwej jednak ostrzegli stojących naokoło, wykrzykując głośno: Borach mi wola! A gdy ujrzeli beczki w górę wyrzucone, znowu wydali wszyscy okrzyk: Ekina de Gul! Muszę się przyznać, iż miałem chęć 30 lub 40 z tych ich mościów, co się po moich piersiach przechadzali, na ziemię zrzucić. Wspomnienie jednak na udręczenia, które już zniosłem, i na to, że jestem całkiem w ich mocy, tak podziałało, że gestami uczyniłem im obietnicę, iż się spokojnie zachowam i siły mej przeciw nim nie użyję. Oprócz tego uważałem, że obowiązują mnie prawa gościnności wobec ludu, który mnie traktował z taką okazałością. Nie mogłem się jednak dosyć wydziwić odwadze tych człowieczków, którzy się ważyli po mnie chodzić, chociaż moja lewa ręka zupełnie była wolna i nie drżeli ze strachu na widok tak ogromnego stworzenia, za jakie mnie poczytywać musieli. Kiedy się przekonali, że już więcej jeść nie żądam, przyprowadzili do mnie osobę wyższej rangi, przysłaną od jego cesarskiej mości. Jego ekscelencja wstąpił na moją prawą nogę niżej kolana i postępował z tuzinem może swojej świty ku mej twarzy. Okazał mi list wierzytelny z pieczęcią cesarską i trzymając go tuż przed moimi oczami mówił może z 10 minut spokojnie, lecz z wyrazem i determinacją, często pokazując w stronę, w której, jak wkrótce zmiarkowałem, leżała stolica państwa. Może o 500 mil oddalona, tam bowiem jego cesarska mość postanowił mnie przetransportować. Odpowiedziałem w kilku słowach, których nie zrozumiano. Musiałem przeto znowu udać się do znaku, kładąc wolną rękę na prawą, lecz ponad głową jego ekscelencji z obawy uszkodzenia jego lub kogoś z jego świty, a potem na głowę i piersi. To miało znaczyć, że sobie życzę być wolny. Jego ekscelencja zrozumiał mnie zupełnie, lecz trząsł głową z nieukontentowaniem i dał mi do zrozumienia, że tak, jak jestem, mam być transportowany, dając jednak poznać innymi znakami, że mi będą dostarczać, czego tylko będę potrzebował. Począłem więc znowu próbować potargać moje więzy, lecz natychmiast poczułem kłucie ich strzał po twarzy i rękach, które już i tak bąblami były okryte. Czułem również, że niektóre z tych strzał utkwiły w moim ciele, a liczba nieprzyjaciół coraz się zwiększała. Zmuszony byłem dać im znak, że mogą ze mną robić, co im się podoba. W ten czas Hurgo ze swoją świtą oddalił się z wielką grzecznością i oznakami wielkiego ukontentowania. Wkrótce potem usłyszałem powszechny odgłos z częstym powtarzaniem tych słów. Peplon Selan, Peplon Selan, i postrzegłem wiele ludu popuszczającego sznurki z lewej strony do tego stopnia, żem się mógł na prawą stronę obrócić i wypuścić urynę, w czym sprawiłem się z wielkim podziwieniem ludu, który, domyślając się, co miałem czynić, czym prędzej w prawą i w lewą stronę uskoczył dla uniknięcia potopu. Nieco w przódy namaszczono mi twarz i ręce jakimś przyjemnego zapachu balsamem, który w krótkim czasie pokłucia zadane od strzał uleczył. Tak podjadłszy i nie czując więcej bólu, zacząłem się mieć do snu. I prawie przez 8 godzin, jak mnie potem zapewniano, nie przebudzając się, spałem. Ponieważ doktorowie z rozkazu cesarskiego sfałszowali wino i domieszali do niego środek nasenny. Pokazuje się, że jak tylko mnie śpiącego na brzegu znaleziono, natychmiast cesarz został o tym zawiadomiony przez kurierów i na Radzie Stanu postanowiono, ażeby w sposób przeze mnie opisany związać mnie i aresztować, co się w czasie snu mojego stało. Także jadła i napoju miano mi dostatecznie dostarczyć i machina na przewiezienie mnie do stolicy miała być natychmiast sporządzona. Takowy zamysł może się zdawać zbyt śmiały i niebezpieczny. I pewny jestem, że w podobnym wypadku nie naśladowałby go żaden monarcha europejski. Według mego zdania jednak było to przedsięwzięcie równie rozsądne jak wspaniałe. W przypadku bowiem, gdyby ten naród kusił się zabić mnie we śnie swymi włóczniami i strzałami, zapewne obudziłbym się za pierwszym uczuciem boleści, a wpadłszy w złość i ostatnich sił dobywszy, mógłbym potargać resztę więzów. Potem, jako ten naród cały oprzeć mi się nie był zdolny, wszystkich bym wydeptał i wydusił. Lud ten odznaczał się szczególnej w matematyce i mechanice, umiejętnościach wielce szacownych i protegowanych przez cesarza, znakomitego patrona nauk. Monarcha ten posiada liczne machiny na kółkach do przewożenia drzewa i innych ciężarów. Często największe okręty wojenne, z których niektóre mają 9 stóp długości, budowane są w lasach, gdzie rośnie drzewo do ich budowy i stamtąd przewożone do morza, które znajduje się w odległości 300 lub 400 łokci. 500 cieśli stelmachów zaczęło pracować nad zrobieniem machiny największej, jaką do tej pory zbudowani. Był to wóz wysoki na 3 cale, długi na 7 stóp, a na 4 szeroki, o 22 kołach. Radość była powszechna, gdy wóz, który zdaje się ruszył w 4 godziny po moim lądowaniu, przyprowadzono na miejsce, gdzie byłem i równolegle do mnie ustawiono. Ale największa trudność była, jak mnie podnieść i na nim położyć. W tym celu wykopano około mnie 80 słupów na stopę wysokich, z bardzo wielu hakami i obwiązawszy mi wokoło szyję, ręce, nogi i całe moje ciało mocnymi sznurkami, nie grubszymi co prawda od naszego szpagatu. Przewleczono je przez kółka na słupach. 900 najsilniejszych ludzi użyto do ciągnienia tych sznurków po kółkach do haków poprzywiązywanych i tym sposobem może w 3 godziny byłem podniesiony, na machinie złożony i przywiązany. Wszystko mi potem powiedziano, ponieważ podczas tej roboty twardo spałem, wypiwszy dużo zaprawionego wina. 500 koni ze stajni cesarskiej, największych, bo każdy miał wzrostu około pół pięta cala, założono do wozu i zawieziono mnie do stołecznego miasta, odległego o pół mili. Już może 4 godziny upłynęło w tej podróży, gdy nagle bardzo śmiesznym przypadkiem obudziłem się. Furmani dla naprawienia czegoś zatrzymali się, a wtem 2 czy 3 tego kraju mieszkańców, ciekawością zdjętych i chcąc mi się we śnie przypatrzyć, weszło na wóz, potem na mnie i na palcach zbliżyło się aż do mojej twarzy. Jeden z nich, kapitan gwardii, włożył mi ostrą pikę w lewe nozdrze, co mnie tak w nosie załechtało, żem się obudził i 3 razy kichnąłem. Po czym panowie ci uciekli śpiesznie i dopiero we 3 tygodnie później dowiedziałem się o przyczynie mego obudzenia. Ujechaliśmy dosyć dnia tego i stanęliśmy na noc pod strażą 500 gwardii z każdej strony wozu, połowa z pochodniami, a połowa z łukami i strzałami założonymi nacięciwie na wypadek, gdybym się zaczął zbytnio poruszać. Nazajutrz o wschodzie słońca dalej kończyliśmy naszą podróż, a około południa stanęliśmy o 100 prętów od bram miasta. Na widzenie mnie wyszedł cesarz z całym dworem swoim, ale wielcy urzędnicy nie chcieli zezwolić, ażeby jego cesarska mość, wstępując na mnie, miał osobę swoją na niebezpieczeństwo narazić. Niedaleko miejsca, gdzie się wóz zatrzymał, stał starożytny kościół uznany w całym państwie za największy budynek, ponieważ sprzed 2 lat popełniono w nim ohydne zabójstwo, przeto podług wiary tego narodu miano go za sprofanowany i po usunięciu wszelkich religijnych sprzętów obracano na różne cele. Uchwalono, żeby mnie w nim osadzić. Wielka jego brama od strony północnej była wysoka prawie na 4 stopy, a na 2 szeroka, także mogłem do niej z łatwością wpełznąć. Po jednej i po drugiej stronie bramy były okna wzniesione na 6 cali od ziemi. Do okna ze strony lewej ślusarze cesarscy przykuli 91 łańcuszków tej samej wielkości i podobnych do tych, jakie europejskie damy przy zegarkach noszą, i drugi koniec tychże łańcuszków przymocowali mi do lewej nogi na 36 kłódek. Naprzeciw kościoła po drugiej stronie gościńca, w odległości może 20 stóp, stała wieża przynajmniej na 5 stóp wysoka. Na nią to, jak mi opowiadano, wstąpił cesarz ze znaczniejszymi dworu swego panami, aby mi się wygodniej przypatrzyć. Obliczano, że więcej niż 100 000 mieszkańców wyszło z miasta, aby mnie obejrzeć. I mimo mej warty nie mniej niż 10 000 ludu wlazło na mnie różnymi czasy po drabinach. Lecz proklamacja została rychło wydana, zabraniająca tego pod karą śmierci. Kiedy robotnicy uznali, że niemożebne jest, abym się uwolnił, przecięli wszystkie sznurki, które mnie przytrzymywały. Wtedy podniosłem się w usposobieniu tak ponurym, jak nie byłem nigdy w życiu. Trudno sobie wyobrazić wrzawę i zdumienie ludu, gdym powstał i począł się przechadzać. Łańcuszki przywiązane do mojej lewej nogi były na 6 stóp długie, a że były przymocowane blisko bramy, przeto mogłem nie tylko chodzić w półkolu, ale nawet wpełznąć do kościoła i wyciągnąć nogi.